Michał Karnowski, dzień dobry. Witam Państwa w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości. Marcin Dominik Zdort, szef Tygodnik TVP.pl.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Szczęść Boże. Państwu, Bóg zaprosi.
Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, wydającego pismo Wszystko, co najważniejsze.
Dzień dobry, witam.
Proszę panów, proszę państwa, trwają dzisiaj obchody 94. rocznicy tragedii, 94. miesięcznicy tragedii smoleńskiej i trwa też budowa pomnika ofiar tej tragedii na placu Piłsudskiego w Warszawie. Po decyzji wydanej przez wojewodę, Społeczny Komitet Budowy tych pomników poinformował, że rozpoczęło się tam stawianie tego pomnika. To jest możliwe dzięki temu, że teren ten został wyłączony, przejęty przez pod nadzór wojewody mazowieckiego. No i mamy oczywiście reakcję Platformy Obywatelskiej. Szef klubu Platformy, radnych Platformy w Radzie Warszawy, Jarosław Szostakowski, poinformował, że dla warszawiaków to będzie pomnik PiSu, pomnik arogancji władzy. Przegracie za rok, wtedy tego pomnika tam nie będzie, powiedział Szostakowski do radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nazwał to też barbarzyństwem politycznym. Jak panowie to oceniacie? Czy to jest tak, że Platforma Obywatelska mówi w ten sposób Polakom, że nie będzie żadnego pomnika, nawet jeżeli ten komitet cofnął się przecież i powiedział, dobrze, skoro nie krakowskie przedmieście w Warszawie, no to zrobimy to gdzie indziej, tam gdzie to możliwe, to mimo wszystko mamy atak. Jak to ocenić i jak to się skończy? Może ksiądz Henryk Zieliński nam to naświetli.
Proszę państwa, na Głocławiu, niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, mieszkam na Grochowie, jest pomnik kota. Jeżeli nawet koty i psy mogą mieć pomniki w Warszawie, to nie rozumiem, dlaczego pomnika w Warszawie nie może mieć prezydent Polski, plus 95 innych ofiar tej katastrofy, wysokiej randze i tej katastrofy, która no, bardzo dramatycznym wydarzeniem była w naszych dziejach. Natomiast co można by odpowiedzieć tym, którzy protestują przeciwko budowie tego pomnika na placu Piłsudskiego w Warszawie? Gdyby rządząca Warszawą Platforma Obywatelska, mając na to 7-8 lat, zbudowała, mieli wszelkie instrumenty, aby postawić taki pomnik w miejscu, które uznaliby za wygodne. Gdyby skorzystali z tego prawa i sami zadbali o postawienie tego pomnika, nie byłoby tego sporu
dzisiaj. Pytanie, czy oni byli prawomocni, także w sensie moralnym, żeby ten pomnik stawiać?
Panie redaktorze, ten pomnik jest czymś, co upamiętnia nie działacza konkretnej partii, ale prezydenta Polski. Wszyscy jesteśmy prawomocni jako Polacy. Można by zapytać, czy byli prawomocni Gruzini, żeby stawiać taki pomnik. Zauważmy, że tego typu pomniki stoją, spokojnie stoją w wielu miastach Polski, a także w wielu miastach zagranicy. To, co się dzieje w Warszawie, jest zupełnie niezrozumiałe.
To o co chodzi?
I nie ma najmniejszej wątpliwości i mam wrażenie, że nikt, zarówno przy tym stole, jak i przy polskich stołach w polskich domach, nie ma wątpliwości, że ten pomnik powinien powstać. Że on powinien powstać na krakowskim przedmieściu, z uwagi oczywiste, na oczywiste, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn rzeczywiście architektonicznych, chociaż tam jest taki sympatyczny parczek pomiędzy hotelem Bristol a Uniwersytetem Warszawskim, gdzie tego typu pomnik mógłby powstać, to w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiego przedmieścia nie ma najmniejszej wątpliwości, że tego typu pomnik jesteśmy winni również naszym przyjaciołom, bo przecież sporo z naszych przyjaciół zginęło w tej katastrofie. Zginęła elita narodu. Nie wyobrażam sobie, żeby po 8 już latach nie zostali upamiętnieni w miejscu, gdzie oddawaliśmy im hołd.
No to będzie jednak kawałek dalej, wskutek oporu właśnie władz Warszawy.
To jest pytanie, gdzie ten pomnik powinien być. Natomiast to, że on powinien być i że on powinien być już dawno, że on powinien być w roku 2011 albo pod koniec roku 2010, to przecież nikt nie powinien mieć najmniejszej nawet wątpliwości.
Bo tu pytanie, kto jest agresorem? No, próbuję się przedstawiać tych, którzy chcą upamiętnić jako agresorów na jakąś wspólnotę, ale czy nie są agresorami ci, którzy mówią ogromnej części narodu, pewnie większości już dzisiaj, że nie macie prawa?
To jest największa tragedia w pokojowych dziejach Polski. I to jest oczywiste. Zginęła elita z prezydentem na czele, ostatnim prezydentem rządu na uchodźstwie. Nie rządu. I to jest tak oczywiste, że choćby z tego powodu wypada to upamiętnić, że to jest poza dyskusją. Wojna, którą Platforma Obywatelska wytoczyła pamięci ofiar, to jest plucie im w twarz i ich rodzinom. Także rodzinom polityków Platformy Obywatelskiej, na przykład pani senator Bochenek czy Sebastiana Karpiniuka, więc kompletnie tego nie rozumiem. Po co jest ta wojna? Także o lokalizację przy krakowskim Przedmieściu. Skoro pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz nie przeszkadzało zbudowanie przy Placu Zamkowym ohydnej chałupy, za przeproszeniem, to co jej przeszkadza umieszczenie na krakowskim Przedmieściu na przykład pomnika Lecha Kaczyńskiego? Bo to założenie, które jest przewidziane na Plac Piłsudskiego, to ono raczej zakłada dużą przestrzeń. W związku z tym może by się nie zmieściło przy krakowskim Przedmieściu, więc ta lokalizacja przy Placu Piłsudskiego jest zrozumiała, bo te schody pewno trzeba z różnych stron oglądać i musi być też przestrzeń dookoła, żeby ten pomnik nie zniknął.
Taki natomiast kształt będzie miał pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. On jest budowany jako pierwszy.
Ten zbiorowy. Natomiast wyobrażam sobie, że absolutnie pomnik Lecha Kaczyńskiego powinien się znaleźć na krakowskim Przedmieściu, gdzie urzędował. I to jest też o tyle ohydne ze strony pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i urzędników, którzy wymyślają jakieś bzdurne przeszkody, że oprócz tego, że to był przecież prezydent Rzeczpospolitej, to był prezydent Warszawy. Prezydent Warszawy i warszawiak. Człowiek, który dla Warszawy zrobił dużo, więc odcinanie się od kogoś takiego, spychanie, przecież ta poprzednia lokalizacja przy takiej właściwie nie tyle zajezdni, co takiej wysepce, gdzie autobusy się zatrzymują, absurdalna, gdzie nie ma żadnego podejścia. Chciano to po prostu zepchnąć w niebyt. Ta wojna będzie pamiętana, oprócz innych niesławnych działań pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, przez lata, ponieważ ona jest taką operacją na pamięci zbiorowej, na godności, na honorze. I takich rzeczy nie powinniśmy zapominać. Obok tych wszystkich przekrętów związanych z reprywatyzacją, no to jest najgorsza strona
prezydentury. Może właśnie chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiali o dorobku tych rządów, chociażby w obszarze reprywatyzacji, gdzie miliardy złotych, już myślę, że można powiedzieć miliardy złotych wypłynęły, tylko żebyśmy się tłukli, prawda, o rzeczy, w których Platforma może się jakoś ustawić w miarę bezpiecznie dla siebie. Dominik Zdort.
Eryk Misiewicz powiedział tutaj, że przy żadnym polskim stole nie ma wątpliwości co do stawienia tego pomnika. No więc ja mam wrażenie, że mimo wszystko Platformie udało się zmobilizować jakąś część swojego elektoratu, swoich zwolenników do rozumienia tego pomnika jako aktu politycznego, propisowskiego. Stąd jest, powiedzmy sobie, że tak, to Platforma tak ustawiła ten konflikt, że to jest konflikt polityczny, że tu PiS będzie dzięki temu pod tym pomnikiem politycznie pokazywał, że ich prezydent, ich tragedia smoleńska jest i stąd został ten konflikt polityczny stworzony.
Tak to ustawili w roku 2010. Pierwszym strzałem w tej wojnie była wypowiedź prezydenta ówczesnego Bronisława Komorowskiego, że krzyż z krakowskiego Przedmieścia musi zniknąć, ale na tym przegrali przecież.
Oczywiście, że tak, dlatego ja też nie rozumiem tej zajadłości, a wypowiedź szefa klubu radnych Platformy o tym, że pomnik zostanie rozebrany, uważam za pewną aberrację, bo myślę sobie, że nawet jeśli się czegoś nie akceptuje bardzo, 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 to mówienie o tym, że my rozbierzemy ten pomnik, to jest właśnie barbarzyństwo, o którym mówię. To jest właśnie barbarzyństwo. Natomiast nie zapominajmy, że Platforma tylko stać na takie barbarzyństwo, dlatego że przypomnijmy kwestię mostu w Bydgoszczy imienia Lecha Kaczyńskiego, któremu to imię odebrano. Odebrano, kiedy Platforma miała odpowiednią większość. Także ja myślę sobie, że stać Platformę na takie barbarzyństwo.
Chciałbym powiedzieć jedno zdanie. To nie jest pomnik polityczny. To jest pomnik pamięci. To jest pomnik tożsamości tego pokolenia. Pokolenia 20-latków, 30-latków, 10-latków, którzy przychodzili pod Pałac Prezydencki. To jest pomnik pamięci. To nie jest pomnik polskiej polityki. To nie jest pomnik takiej czy innej partii. Przecież to, o czym powiedział ksiądz Zieliński pod Smoleńskiem, zginęli reprezentanci bardzo wielu partii politycznych. To jest pomnik naszej pamięci, to nie jest pomnik polityki, a tym bardziej nie jest to pomnik tylko i wyłącznie jednej partii.
Jeszcze proszę, jedno dodam, tak. Padło tutaj takie zdanie, dlaczego nie na krakowskim Przedmieściu czy Plac Piłsudskiego jest właściwym miejscem. Przypominam, że centralne uroczystości żałobne za wszystkie ofiary tej tragedii odbyły się właśnie na Placu Piłsudskiego. I to jest racja, dla której jest to właściwe miejsce.
To ważna uwaga. Myślę, że zgodzimy się tutaj wszyscy, że apelujemy do tych polityków Platformy, którzy mają pokusę, żeby na tym coś rozgrywać, ugrywać, grać, żeby po prostu się zatrzymali, bo no bo ani nie wygrają, a poza wszystkim ani nie wygrają, ani nie jest to moralnie akceptowalne. Proszę Państwa, temat pamięci, temat historii był w tym tygodniu bardzo ważny, także w odniesieniu do okresu II wojny światowej, do prawdy o tym, jak zachowywali się w tym czasie Polacy jako całość, jako naród, państwo polskie. Prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która to nowelizacja penalizuje takie ogólne, całościowe oskarżenia w stosunku do narodu i państwa polskiego. Posłuchajmy, zobaczmy, jak prezydent tę swoją decyzję uzasadnił.
To nie jest ustawa nowa. To nie jest propozycja, która pojawiłaby się tydzień temu czy miesiąc temu. Na temat tego przepisu ja prowadziłem rozmowy już przeszło rok temu, a także w czasie mojej wizyty rok temu w Izraelu. Byłem już wtedy o to pytany. Wówczas jeden element bardzo istotnie w tym kontekście się pojawiał, a mianowicie zdecydowane oczekiwanie tego, że ta ustawa, to rozwiązanie, te przepisy nie będą w żaden sposób blokowały działalności artystycznej i działalności naukowej. Jak Państwo wiecie, ostatecznym sformułowaniu tych przepisów artykułu 55a takie wyłączenie dotyczące działalności, czynów związanych z działalnością artystyczną i działalnością naukową zostało w sposób bardzo wyraźny do ustawy wprowadzone. Więc to oczekiwanie, które przez środowiska żydowskie było tutaj formułowane, zostało przez ustawodawcę, przez posłów, którzy przygotowywali tą ustawę, zrealizowane. Przede wszystkim, tak jak niektórzy mówią, co dla mnie jest ogromnie bolesne i myślę, że dla większości Polaków, że Polacy brali jako naród w instytucjonalizowany sposób udział w Holokauście, że miało to charakter systemowy. Otóż proszę Państwa, nie. Prawda historyczna jest taka, że Polacy w żaden zinstytucjonalizowany sposób, w żaden systemowy sposób nie brali udziału w Holokauście.
Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy bardzo precyzyjne, bardzo dogłębnie naświetlające kontekst całości sprawy. To chyba zostało na świecie usłyszane, ale czy udało nam się przekonać naszych partnerów, czy naszych krytyków, czy tych, którzy nas atakują, że to nie jest ustawa, która by blokowała możliwość mówienia o całej historii Polski, także o ciemniejszych kartach, no bo wiadomo, jak się państwo polskie likwiduje, jak się struktury społeczne likwiduje, inteligencję morduje, to kanalie czasami wychodzą na wierzch, ale naprawdę nie my jako państwo za to odpowiadamy. Ale czy przekonaliśmy do tego naszych partnerów?
Powoli.
No i dlaczego usłyszeliśmy przy okazji tak straszne rzeczy o nas? Czy naprawdę widzą nas w tak zakłamany sposób na świecie?
Powoli, bardzo powoli odzyskujemy poziom w tej debacie, odzyskujemy możliwość opowiedzenia naszych świadectw, powoli, bardzo powoli, bo przecież 25 lat zaniedbań, 25 lat nieopowiedzenia chociażby Europie Zachodniej, co działo się między 1939 a 1989 rokiem.
Dużo więcej. Bardzo. Za komuny nie było nas w tej dyskusji.
W tej dyskusji, w wyniku czego narzucona na przykład we Francji opowieść, że Edward Gierek był najbardziej fascynującym liderem polskim XX wieku, że zbudował autostrady, że ten okres 39-89 nie został opowiedziany. W tej chwili, i to jest plus tej sytuacji, z którą mamy do czynienia od dwóch tygodni, jest bardzo wielkie poruszenie tych, którzy chcą zebrać, nagłośnić świadectwa swoich rodzin, swoich przyjaciół, swoich sąsiadów, tych opowieści jest bardzo dużo. Na szczęście zaczynamy również wskutek bardzo dobrego oświadczenia wpierw Mateusza Morawieckiego, teraz bardzo spokojnego, wyważonego i decyzji, i też opowieści towarzyszącej tej decyzji w wykonaniu prezydenta Andrzeja Dudy, zaczynamy powoli odzyskiwać teren narracyjny. Próbujemy opowiedzieć naszą historię na nowo, albo nie tyle na nowo, w odpowiedzi na narrację Europy Zachodniej, Izraela, również części Stanów Zjednoczonych, wyszliśmy z bardzo mocną, z coraz mocniejszą w ostatnich dniach kontrnarracją. To są mechanizmy marketingu narracyjnego, bardzo dobrze znane, bardzo dobrze opisane. Czyli odpowiedź na Haggadę izraelską wyprodukowaliśmy. I teraz najbliższe dni, najbliższe tygodnie, miesiące, ale też lata będą zadecydują, czy jesteśmy w stanie opowiedzieć o Polakach w tyle lat po wojnie, jako rzeczywiście o ofiarach.
To tutaj może krótka przerwa, bo jest, bardzo mnie ucieszyło w tym tygodniu, że zobaczyliśmy, nie jako projekt, jako plan, tylko jako pewien konkret, właśnie taką opowieść o Polakach jako o ofiarach. To jest wyprodukowany, jeden z wielu filmów wyprodukowanych w ostatnich dniach, czy wypuszczonych przez kancelarię premiera. Tu muszę powiedzieć, że ekipa pana premiera Morawieckiego pokazała, że ma te narzędzia i umie ich używać, żeby walczyć o imię.
We współpracy z Polską Fundacją Narodową, co należałoby.
Zobaczmy jeden z takich filmów, który opowiada historię pani żołnierza Armii Krajowej, która mówi światu, jaka była prawda, jaki był polski los w czasie tej potwornej nocy okupacyjnej.
Nazywam się Lucyna Adamkiewicz, jestem żołnierzem Armii Krajowej, mam 90, za chwilę 1 lat. Byłam w obozie Auschwitz-Birkenau i w obozie Gusen II. To jest nie do opisania, jak byliśmy traktowani. Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to polskie obozy. Obozy są niemieckie. Gdybym mogła bić się o prawdę, to bym wyszła z laską, bo chodzę już o lasce. To, co działo się w Auschwitz, powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi na świecie. Taka rzecz nie powinna się powtórzyć.
Te krótkie filmowe historyjki przetłumaczone na język angielski biją rekordy popularności w internecie, więc gdzieś tam powoli się przebijamy z tą prawdą. Proszę księdza, czy mamy szansę odwojować tę historię?
Mamy szansę odwojować tę historię, ale potrzeba do tego bardzo dużo rozsądku i bardzo dużo determinacji z naszej strony. Dlatego, że wchodzę na teren pana Eryka w tym momencie, ale w mediach światowych niestety histeria, jaka urządzana bywa przed naszymi ambasadami, przebija się bardziej niż spokojna narracja, niż prawda. Prawda często przegrywa w starciu z histerią. Natomiast musimy uwzględnić pewne rzeczy. Ja nieskromnie odeślę do artykułu profesora Dadaka ze Stanów Zjednoczonych. W tym numerze u nas tygodnika idziemy. Musimy uwzględnić pewne rzeczy, pewne mechanizmy, które rządzą w Izraelu.
Zresztą gościł profesor Dadak w jednym z wydań salonu dziennikarskiego.
Tak. Był kiedyś tutaj gościem. Więc musimy uwzględnić to, że Izrael w tej chwili przeżywa poważny problem demograficzny. 52% mieszkańców północnej części Izraela, to znaczy Galilei, to są obywatele mający izraelski paszport, natomiast to są Palestyńczycy. I niedługo może dojść do sytuacji takiej, w której Izraelczycy we własnym państwie będą stanowili mniejszość. I to państwo, cały czas zagrożone przez potężne siły arabskie, gdy chodzi o demografię, bardzo zagrożone.
To jest w ogóle kropelka w morzu arabskim.
To jest kropelka, zgoda. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że myśmy ostatnio, corocznie, hojną ręką rozdawali po kilka tysięcy polskich paszportów młodym Izraelczykom, którzy w razie, gdyby coś się działo niebezpiecznego w Izraelu, mogą wsiąść w samolot, bo oni nie chcą. Zwróćmy uwagę, w Izraelu dorasta nowe pokolenie ludzi, którzy najpierw nie chcieli pracować w kibucach, bo ta idea komunizmu pewnego nie odpowiadała im.
Teraz oni wspólnotowości, tak, poświęcenia.
Wspólnotowości, tam nawet nie było pieniędzy, tylko były kartki. Tak. Idealny system komunistyczny. Natomiast również ci ludzie, naprawdę, ja znam osobiście kilku takich, którzy przyjechali do Polski, dlatego że nie chcieli przez 3 lata służyć w izraelskiej armii i w każdej chwili być do dyspozycji, nie wiadomo w którym momencie.
Czyli to taka kumulacja pewnego poczucia zagrożenia.
To jest kumulacja wszystkiego naraz, panie redaktorze. To jest kwestia z jednej strony kumulacja tak, zagrożenia, pewne mity syjonistyczne. Znowu, nie mówmy, że syjonizm to jest jakaś bajka o żelaznym wilku. To jest jedna z ideologii funkcjonujących w Izraelu i bardzo popularna wśród polityków najwyższego szczebla. Syjonizm wmawia Żydom, to co u nas wmawiają zresztą podczas przyjazdu do Auschwitz, że wszędzie poza Izraelem grożą wam komory gazowe. Musimy się bronić, musimy być spójni. A do tego jeszcze dochodzą pewne procesy, które u nas są w kraju, a więc praca nad ustawą reprywatyzacyjną, która musi być w końcu przyjęta, bo inaczej nigdy się nie wyzwolimy z tego bałaganu. I wiele innych ustaw także, które się
tu jeszcze jest chyba jedna kwestia. Dorasta, czy wchodzi już mocno na scenę polityczną pokolenie, które na przykład już traci tę łączność z bezpośrednią opowieścią swoich dziadków. To już jest, teraz już wchodzi pokolenie. Ja jeszcze się wychowałem na opowieściach mojej babci o II wojnie światowej, więc pewną komplikację rozumiem, tak? Znaczy jestem daleki od widzenia tego w bardzo wyrazistych barwach zawsze, bo wiem, że bywało różnie. Natomiast te nowe pokolenie, także w Izraelu, no już ma właściwie wyłącznie jakąś opowieść.
Jedna rzecz, ale naprawdę nad tym się pracuje. 5, 6, 7 lat temu wyszedł film niemiecki, zdaje się Wiktoria, prezentujący Niemców jako pozytywnych bohaterów II wojny światowej. Wychodzą rzeczy typu rok 1612 Rosjan. Nad tym się pracuje. Kto nie dba o swoją opowieść, o swoją narrację, ten pozwala, żeby inni opowiedzieli. Również opowiedzieli, kto
Józef Piłsudski,
kto tę wojnę wygrał.
Stanisław Janecki.
To nie
przegrał.
Jest takie proste. Oczywiście działania narracyjne są ważne, ale one są najważniejsze w popkulturze. Niemcy o to zadbali, wyłożyli na to setki milionów euro. Łącznie to nawet miliardy. Powstały seriale, filmy.
Jeszcze plus stypendia, czyli plus...
Tak, soft power, a w Turcji się nawet mówi soap power, od soap opera, które są takim nośnikiem tej państwowej narracji. Ale wystarczy obejrzeć film Joava Shamira, Zniesławienie z 2009 roku, szeroko nagradzany na wielu festiwalach, gdzie przez półtorej godziny Shamir pokazuje, skąd się bierze ta izolacja i jak wygląda de facto edukacja historyczna młodych Izraelczyków. I to jest przerażające. Te sceny, które on pokazuje z Lublina, gdzie rozmawiają z przypadkowymi ludźmi na ławce i przypisują tym ludziom skrajny antysemityzm, podczas gdy ci ludzie byli wyjątkowo przyjaźni, przekręcają wszystko to, co ci ludzie mówią. I potem Shamir zwraca się także do amerykańskich Żydów. On rozmawia z Abrahamem Foxmanem, do 2015 roku szefem Ligi Przeciwko Zniesławieniu, tej najbardziej wpływowej żydowskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych. I wytyka Foxmanowi różne działania, przypisywanie różnym narodom antysemityzmu na podstawie fałszywych dowodów, różnych takich przypadkowych danych. I to pokazuje, że w gruncie rzeczy jest bardzo trudno zmienić sposób wychowania młodych Izraelczyków właśnie po to, żeby oni się czuli jak w oblężonej twierdzy, żeby się poświęcali dla własnego państwa i po to oni są przywożeni do Polski, odizolowani od swoich rówieśników, z ochroną Mossadu, bez kontaktu z kimkolwiek, przyjeżdżają z gotową wizją i wracają z gotową wizją. Ona jest zupełnie oderwana od rzeczywistości.
Może dlatego właśnie trzeba było w pewnym momencie, czy musiało dojść do takiego przesilenia. Rozmawiałem z ministrem Patrym Jakim, który prowadził z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości tę ustawę. No i oczywiście ministerstwo czasami jest dzisiaj oskarżane, a po co w ogóle było tego tykać, trzeba było zostawić i tak dalej. A on mówi tak. No jakby na tę historię nie patrzeć, to po pierwsze wybuchłoby prędzej czy później, bo widać, że się gromadziły te emocje, ta chęć wykrzyczenia Polakom, tak, wy z Niemcami zorganizowaliście Holokaust, kompletne kłamstwo. A po drugie, jednak przy tej okazji myśmy pokazali czerwoną linię, która moim zdaniem została uszanowana. To znaczy nawet w głosach krytycznych padają słowa, tak, tym Polakom rzeczywiście chodzi o to, żeby nie mówić, że oni byli sprawcami Holokaustu i niemieckich obozów zagłady i śmierci, bo nie byli. W prasie izraelskiej było sporo takich głosów.
No tak, ja tylko jedno zdanie podsumowania. Owszem, zmieniła się nawet, jak się czyta Jerusalem Post, Times of Israel, czy nawet Haaretz, to widać pewną...
W Haaretzu były kilka artykułów, które...
Na początku, tak. A potem była trochę zmiana frontu. Natomiast to jest odwrócenie ról Polaków i Niemców powinienem to powiedzieć, wynikające z przeszłości. W 1952 roku premier Ben Gurion podpisał w Luksemburgu umowę z kanclerzem Adenauerem na temat odszkodowań niemieckich dla Izraela. One opiewały na 3 miliardy 450 milionów ówczesnych marek. Roszczenia, to jeśli chodzi o majątki, natomiast jeśli chodzi o odszkodowania dla prywatnych osób z całego świata, najpierw 23,3 miliarda marek, potem 49 miliardów marek, łącznie chodzi o jakieś 60 miliardów marek. Gdyby to przełożyć na dzisiejsze pieniądze, to trzeba przez 9 pomnożyć mniej więcej, no i? Czyli ogromne pieniądze. I Niemcy kupili sobie przychylność Izraela. Kupili, trzeba to powiedzieć, jakby okropnie to nie brzmiało.
Takie głosy nawet w prasie zachodniej padają.
I w Izraelu też padają.
Przecież za tę życzliwość dla Niemców, ale na kimś trzeba skumulować swój żal i na nas
trafiło. I ta podmiana ról wynika z tego, że Niemcy sobie kupili tę przychylność, bo te pieniądze płyną do dziś. I w Izraelu w 1952 roku, kiedy ta sprawa zaistniała, była ogromna dyskusja, czy my, Żydzi, możemy brać pieniądze od
dziś
naszych
już
oprawców.
Poza dyskusją. Dziś jest dyskusja o tym, czy uda się polskiej opozycji, także tej medialnej, wytworzyć wrażenie, że mamy w Polsce jakiś nowy marzec 68, bo taki cel chyba już jest dość jasno formułowany.
Dominik, tak, rzeczywiście w tej sprawie postawa opozycji mnie niesłychanie niepokoi i smuci, dlatego że wydawałoby się, że no są takie sprawy, w których nawet jeśli mamy jakieś wątpliwości, to wiemy, że trzeba powiedzieć o bronić własnego kraju, bronić własnej historii. I ja tutaj mówię tak, że oczywiście mnie, ja zadaję ciągle pytanie o to, skąd się to wzięło. Dlatego, że jeśli rzeczywiście ta ustawa była długo procedowana, jeśli ona leżała, jeśli czytali to, no przecież czytali to posłowie i mogli czytać to posłowie opozycji, to nikt nie zwraca uwagi na ten na to zagrożenie konfliktu z Izraelem.
Ostatni rok milczała też ambasada Izraela, trzeba to jasno powiedzieć. Ja milczała mimo dziesiątków spotkań z polskimi urzędnikami,
ale też nie możemy przesądzać, bo nie wiemy, jak te kontakty wyglądały. Niezależnie od tego, ta ustawa była dostępna. I ambasada Izraela, i politycy opozycji, którzy teraz tak głośno krzyczą na ten temat, nie ostrzegali, że może być niebezpieczeństwo. Mało tego, ja oczywiście powiem, że też pewnie jest pewien problem, że wystarczyłaby jednoosobowa komórka w Ministerstwie Sprawiedliwości, która by zbadała, kiedy są wybory izraelskie, kiedy są święta żydowskie i tak dalej, żeby uniknąć wielu niebezpieczeństw. Ale nikt nie mówił o tym. Jedyna wątpliwość się pojawiła, dotyczyła spraw ukraińskich. Więc ja myślę sobie, że jeśli to mimo tego wybuchło, to albo jesteśmy wszyscy w Polsce ślepi, albo no to jest jakaś akcja.
To wybuchło przez wybory izraelskie, dlatego że...
Tak, ale wystarczyłoby, gdybyśmy mieli od pani ambasador Izraela list, dziękujemy serdecznie za przekazanie nam tych propozycji, ten projekt nas satysfakcjonuje.
Takich rzeczy się nie da przewidzieć. Jest kampania izraelska, Benjamin Netanyahu jest przesłuchiwany w 3 poważnych sprawach korupcyjnych, rozważa się nawet postawienie mu oskarżeń. Jak tylko wyszło od opozycji zarzuty wobec Netanyahu, on natychmiast przekierował dyskusję.
Jest 3 albo 5 tematów, które są najbardziej drażliwe na świecie. Jednym z nich są sprawy żydowskie. I taka
czyli
sprawa...
myśmy też, uważasz, coś
myślę, że my
nie
dopatrzyli. I to mówię
tak?
zarówno o Ministerstwie Sprawiedliwości, które to przygotowywało, jak i o całej klasie politycznej, która miała do tego mogła ostrzegać.
Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby ta sprawa wybuchła za 10-15 lat.
Wtedy, kiedy
po pierwsze świadków byłoby coraz mniej, osób, które by były w stanie dać własne świadectwo, byłoby coraz mniej. I również w wyniku tego, co dzieje się przecież na świecie, widzimy to w Europie Zachodniej bardzo dobrze, w jaki sposób Polacy również za sprawą takich, a nie innych rządów w Polsce, na Węgrzech, w Europie Centralnej, są spychani do narożnika. Wszystkie najgorsze rzeczy, które można naszej nacji dodać, dokleić, uwypuklić, to jest robione. Co byłoby, gdyby ta sprawa wybuchła za 10-15 lat.
I z tym pytaniem zostawiamy Państwa w tym wątku dyskusji. Pewnie nieraz jeszcze ten temat wróci. Proszę Państwa, na krajowej scenie politycznej kolejne sondaże i spójrzmy, jak wygląda to w badaniu firmy Polster. Na pierwszym miejscu mamy, proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie 49 plus 6, Platforma 15 minus 3, Kukiz 8 minus 1, Nowoczesna 8 minus 3, PSL 6 plus 1, SLD 6 bez zmian, Razem 5%, partia Razem. Tak, proszę Państwa, wygląda ten sondaż. A ja chciałbym zderzyć przekornie to z wypowiedzią Marcina Mastalerka, no kiedyś rzecznika PiSu, kiedyś takiego kampanijnego gracza ważnego po stronie Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział ostatnio, że prawica narkotyzuje się sondażami i przestrzega przed taką pychą i mówi, że widzi taką pychę. Czy wy też taką pychę dostrzegacie, czy też jest wszystko w porządku i ten obóz zgodnie z zaleceniem lidera Jarosława Kaczyńskiego zachowuje pokorę?
Miesiąc albo dwa miesiące temu mówiłem tutaj w tym miejscu, siedząc dokładnie na tym samym krześle, o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało bardzo duży problem z halucynogennymi sondażami. Bo to są sondaże halucynogenne. To są sondaże, które sprawiają, że możemy wszystko, że nie mamy z kim przegrać. To są halucynogenne sondaże. Zwracam na to uwagę raz jeszcze.
Stanisław Janecki.
Nie jest tak źle, dlatego że wewnętrzne sondaże, które Prawo i Sprawiedliwość robi regularnie na większej próbie niż te, które są podawane opinii publicznej w mediach, jeszcze lepsze są. One przekraczają nawet 50%.
Jeszcze bardziej halucynogenne.
Z tym, że Jarosław Kaczyński mówi swoim ludziom: nie upajajcie się tym. Tąpnięcie byłoby nawet wskazane. Demobilizujecie się tymi sondażami. Uważacie, że nic już nie trzeba robić, że wszystko się już rozstrzygnęło, podczas gdy nic się nie rozstrzygnęło, dlatego że pierwsze w kolejności wybory w listopadzie lub pod koniec października 2018 roku samorządowe spłaszczą bardzo wyniki.
One są niedobre dla PiS-u w tym sensie, są że pewne wielkie miasta są poza grą.
Bo to będzie taka rozgrywka, gdzie nie będzie widać tej przewagi, tak, która jest w sondażach. Więc trzeba się przygotowywać do ciężkiej pracy, a nie do dyskontowania wysokich sondaży. Tylko problem jest taki, że jak się dotyczy to każdego obozu politycznego, jak się długo jest w zamrażarce, czyli odsuniętym od władzy, to ludzie uważają, że im się należy, za lata upokorzeń, różnych rzeczy, że im się należy pewne rzeczy po pierwsze robić, po drugie dostawać.
Tylko problem polega na tym, że ten obraz jest skrajnie różny, zależnie od tego, gdzie się spojrzy. Bo jeżeli na przykład spojrzymy na kondycję opozycji, na to, jakich ma liderów, czy oni mają jakiś pomysł, charyzmę, czy skutecznie są w stanie się zjednoczyć. Teraz Grzegorz Schetyna mówi, być może pójdziemy razem, może nawet pada pomysł jednej partii, prawda, Nowoczesna z Platformą. Ale też posłuchamy, co oni mówią o 500+ i tak dalej. To jest jakaś, można powiedzieć, katastrofa. Z drugiej strony spójrzmy na obóz władzy. No i mamy sygnały, które niektórzy opisują jako przejawy pychy. Tak? Tu jakiś awans, tu jakaś nominacja, tutaj jakieś nagrody. No,
Michale, jedno zdanie tylko. Konkrety jednak są najważniejsze. Ponad 4% wzrostu PKB. Ta likwidacja biedy, bezprecedensowa wśród krajów OECD, zupełnie nieporównywalna z niczym. Wzrost eksportu i jednak pewnego typu sprawiedliwość społeczna. To jest uważane za takie hasło, które komuniści totalnie rozmyli.
Ale przepraszam, Staszku, przypomnij sobie, w jaki sposób argumentował Jan Wincent Rostowski i Donald Tusk w schyłku swoich rządów. Również nawiązywał do liczb. Natomiast tutaj
Michał był taki, że one były nieodczuwane przez Polaków.
O zachowaniach, które nie mogą wchodzić w obszar halucynogenny. Nie może dobra zmiana zachowywać się tak, jak najgorsza możliwa...
A zachowuje się?
Jak najgorsza możliwa grupa społeczna.
To dlaczego opozycji nie rośnie? Opozycji nie rośnie przede wszystkim dlatego, że ma słabych liderów i nie ma nic konkretnego do zaoferowania, ale nie rośnie przede wszystkim dlatego, że ludzie uznają, że ta władza jest dla nich korzystna. Nie ma lepszych statystyk optymizmu, także optymizmu konsumenckiego i ocen. Jeśli rok 2017 w badaniu CBOS, co zostało jakoś tak przeszło bez echa, został oceniony jako najlepszy w historii III RP, to coś mówi.
Ksiądz Henryk Zieliński, jak patrzy na kondycję moralną obecnej władzy, bo trochę też o to pytam, w kontekście tych historii, które ostatnio podnoszą tabloidy. Na przykład nagrody dla ministrów.
Tak. Ja odnosząc się do pewnych porównań historycznych, kiedyś to napisałem, chyba to nawet już weszło do mediów, tak, że chciałbym, aby to, co się dzieje w Polsce, było dobrą zmianą, a nie tylko sanacją. Dlatego, że porównania do epoki sanacyjnej powodują, że rodzą się, muszą się rodzić pewne, pojawiać żółte światła ostrzegawcze, pomarańczowe światła. Zawsze jest takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem, a więc nie, jeżeli powiemy, tak jak powiedziała w pewnym momencie Platforma, jeżeli obecnie rządzący powiedzą, że nie mają z kim przegrać, to niech się chronią przed tego typu deklaracjami. Dlatego, że ci, z którymi mogą przegrać za kilka lat, mogą to być, to może być wcale nie Platforma, wcale nie Nowoczesna, tylko zupełnie nowy twór. Pamiętamy pierwsze wybory wolne, pierwsze wybory prezydenckie, kiedy wydawało się, że dwaj kontrkandydaci to jest Mazowiecki i Wałęsa. I okazało się, że nie wiadomo skąd pojawił się jakiś człowiek. Proszę panów, to jest coś takiego, w większości z państwa, w większości panowie jesteście mężami, żyjecie w małżeństwach. Czasami bywa tak, że jest dobre małżeństwo, bardzo dostatnie, świetnie im się żyje i w pewnym momencie jedna osoba się po prostu znudziła i postanowiła zaznać zmiany. Tak bywa niestety. Czasami małżeństwa rozpadają się nie przez konflikt, tylko po prostu przez to, że się uznaje pewne rzeczy, pewne dobra, że już je mamy, nie musimy się o nie dalej troszczyć, przestajemy się o nie troszczyć i ktoś zostaje znudzony i sobie idzie. Mm-hmm.
Czyli tutaj, jeżeli nie będzie pokory, to coś wyskoczy, tak? Bo to nie jest system bez alternatywy.
Oczywiście, dlatego, że to nie jest kwestia tylko tego, że coś będzie w Polsce tak. Źle. Ludzie po prostu zwyczajnie przez jedną czy drugą kadencję tych rządów, do tego się przyzwyczają, uznają to
ale
za...
Ale widzi ksiądz Pycha tej władzy, czy nie widzi na razie?
Zdarzają się takie pokusy, takie krótkie, no niestety, proszę panów, no, pewne nominacje, które wcześniej były w Ministerstwie Obrony Narodowej, były głupie, powiedzmy sobie, nie? Teraz też zdarzały się już za dobrej zmiany, za
no, szybkie kariery,
za nowych, tak takie jednodniowe kariery. Może ja tu nie chcę się odnosić do... Tylko chodzi o tak, że są takie jednodniowe kariery, to znaczy, że ktoś chyba dosyć pochopnie podjął decyzję.
Nie, ja nie oceniam, czy to dobre, czy złe. Dominik uśmiecha, jak pytam o Pychę. Dlaczego się uśmiecha?
Ja się uśmiecham, dlatego że uważam, że tak cynicznie powiem troszeczkę, że po tych 8 latach Platformy, do których przyzwyczajono nas do tego rodzaju standardów właśnie biznesowo-rządowych, gdzie daje się ogromne nagrody, gdzie swoich ludzi się daje na szefów spółek i tak dalej, myślę, że wyborcy znoszą to, pewnie z przykrością wyborcy PiS-u, ale znoszą to, no tak, mówią, ale tamci robili to samo. Widać, taki jest standard. Także PiS ma jeszcze trochę czasu na to, żeby robić głupot, rzeczy niemądrych, kompromitujących i tak dalej i utrzymać wysokie poparcie. Natomiast i jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo też zawsze to powtarzam niezależnie od władzy. Jak słyszę o nagrodach dla ministrów, to ja się nie oburzam, bo ja wiem, ile pracują politycy.
Plus te pensje naprawdę dotyczy... w porównaniu z biznesem czy światem prawniczym,
dokładnie
czy
tak.
Dziennikarskim nawet, jeśli mówimy no o tych prywatnych, bogatych mediach,
to
są żenujące dla ministrów.
I to mówiłem za każdej władzy, jaka była, dlatego że ci ludzie naprawdę mając różnego rodzaju ograniczenia dotyczące tak, pracują w sposób niesłychanie
no intensywny. No to czym się oburzasz?
Także no, jeśli znaczy to powiem tak, ale to mimo tego, że mnie to nie oburza, to ja zdaję sobie sprawę z tego, że normalny człowiek zarabiający 2,5 tysiąca złotych brutto i będący być może jedynym żywicielem rodziny, ma dla niego, tak, jak słyszę o tej nagrodzie, to jest to coś strasznie
ugrzające. Na koniec startują Igrzyska Olimpijskie. Musi brać pod uwagę, czy ktoś ma ambitny plan oglądać wszystkie transmisje? Telewizja publiczna naprawdę tutaj daje pełen pakiet. Zachęcam do oglądania, ale czy któryś z panów ma ambicję, że będzie to naprawdę śledził tak, jak kiedyś się śledziło po nocy?
Z marketingowego punktu widzenia jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyliśmy wczoraj. 1200 dronów, które ze światełkami sterowane komputerowo, tego typu rzeczy.
Będziecie
o tego
oglądali,
typu rzeczy walczmy w Polsce.
Będziecie
o tego
oglądali?
Typu pomysły walczmy w Polsce.
Jako były lekkoatleta jestem miłośnikiem letnich igrzysk. Przede wszystkim w zimowych interesują bardzo konkretne rzeczy, a poza tym no, trzeba mieć dużo czasu, którego
my
raczej nie mamy.
Proszę państwa, pozdrawiamy też te stacje, które nas transmitują, bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa na 106,2, to jest macierzysta stacja Salonu Dziennikarskiego. Poza tym Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję też gościom tego wydania Salonu. Marcin Dominik Zdort, ksiądz Henryk Zieliński, Stanisław Janecki, Eryk Mistewicz i Michał Karnowski. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.